Czasem pozornie błahe substancje mogą wywołać burzę w naszym organizmie. Pojawiają się najbardziej dokuczliwe objawy alergii. Naukowcy walczą już z nimi ponad 100 lat. W ciągu tego czasu zrozumieliśmy, kto jest odpowiedzialny za te przykre dolegliwości, w jaki sposób ta substancja działa na nasz organizm i co najważniejsze, jak zatrzymać objawy alergii. Historia leków przeciwalergicznych nie była od początku jakoś super kolorowa, a teraz? No, zresztą posłuchajcie.
Partnerem programu jest Alertek Effect. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Histamina to taka niewielka cząsteczka, która powstaje z aminokwasu histydyny, jednej z tych 20 cegiełek, które budują białka organizmów żywych. Produkowana jest głównie w mastocytach, czyli komórkach tucznych, które to są elementem układu odpornościowego. Histaminy można znaleźć też w mniejszych ilościach w białych krwinkach, zwanych bazofilami, makrofagach, limfocytach i też w płytkach krwi. Te ostatnie pewnie się Wam kojarzą głównie z tworzeniem skrzepów, które czopują ranę. Zresztą bardzo dobrze. Histamina przechowywana jest więc w wielu miejscach, ale nie potrzeba jej dużo, bo jest hormonem. Te działają w niskich stężeniach, a w takich ilościach umożliwiają prawidłowe działanie całego organizmu. Ta histamina kontroluje napięcie mięśni gładkich, wydzielanie soków żołądkowych, bierze też udział w gojeniu ran, a nawet rozwoju płodu. Cząsteczka też jest mediatorem reakcji zapalnych i alergicznych. W prawidłowych warunkach histamina pomaga bronić organizm przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi. Uwalniana jest z magazynujących ją komórek w wyniku uścisku zimna, leków czy też toksyn bakteryjnych. W przypadku alergii układ immunologiczny błędnie tutaj rozpoznaje nieszkodliwe substancje takie jak sierść zwierząt czy też pyłki i traktuje je jako wielkie zagrożenie. Takie substancje nazywamy alergenami. Kiedy dochodzi do kontaktu z nimi, histamina zostaje masowo uwolniona, w efekcie czego pojawiają się np. wodnisty katar, czerwone spojówki, zwiększa się też wydzielina w oskrzelach. Do jednych z najczęściej pojawiających się problemów alergicznych należy pokrzywka. Pojawiają się na skórze takie bąble, które swędzą, czasem bolą i pieką. Są blade i wypukłe, otacza je taka zaczerwieniona skóra. Generalnie przypominają poparzenie pokrzywą, stąd zresztą też pochodzi nazwa. Najczęściej występuje pokrzywka ostra, w której te zmiany mają charakter ostry i trwają krócej niż 6 tygodni. Takiego epizodu pokrzywki w ciągu życia doświadcza nawet połowa populacji. Przewlekle występuje u niewielu, bo u 1%. Znacie też na pewno alergiczny nieżyt nosa. Tak się składa, że to najczęstsza niezakaźna choroba górnych dróg oddechowych. Wyciekanie wydzieliny z nosa albo spływanie po tylnej ścianie gardła, zatkany nos, kichanie i świąt. Brzmi znajomo? Choruje na niego 22% Polek i Polaków. A zapalenie spojówek? To występuje m.in. u 95% chorych na okresowy alergiczny nieżyt nosa. Więc nie tylko nos, ale i przekrwione, łzawiące, obrzęknięte spojówki oraz powieki. Całkiem niezły zestaw. Wszystkie te negatywne i pozytywne efekty działania histaminy, o których mówiłem, są możliwe dlatego, że histamina oddziałuje z 4 typami receptorów. H1, H2, H3, H4. I związanie się cząsteczki z odpowiednim receptorem powoduje różne reakcje komórkowe, które się przekładają potem na różne efekty w ciele człowieka. W reakcjach alergicznych najważniejszym receptorem jest receptor H1, który znajduje się w naczyniach krwionośnych, mięśniach gładkich, sercu i ośrodkowym układzie nerwowym. Właśnie działanie przeciwko temu receptorowi jest podstawą tworzenia leków dających ulgę w alergiach. A jeśli chodzi o opracowywanie leków, to jest to naprawdę ciekawa historia. Brytyjski fizjolog i farmakolog Henry Dale i szkocki wirusolog Patrick Laidlaw, którzy pierwsi wskazali taką histaminę jako przyczynę reakcji alergicznych, odkryli to w 1910 roku, ale ostatecznie potwierdzenie tego faktu było 22 lata później dopiero. Kolejnym krokiem była próba znalezienia substancji, która może w jakiś sposób przeciwdziałać temu, co robi histamina. Tym razem włoski farmakolog Daniel Bovet wpadł na pomysł, że histamina musi być w organizmie z czymś, co neutralizuje jej skutki. Doszedł do tego wniosku, zastanawiając się nad pewnymi toksycznymi aspektami jej natury. Miał problem z odkryciem naturalnego blokera działania histaminy, więc wpadł na taki pomysł. Szukał cząsteczek o podobnej do histaminy strukturze. Wybór tutaj padł na adrenalinę i acetylocholinę, które faktycznie są dość podobne do histaminy. Zdecydował, że spróbuje zahamować histaminę cząsteczkami, które blokują działanie tych dwóch wspomnianych hormonów. Wykorzystał sympatolityki i parasympatolityki. Pomysł ten się okazał naprawdę ok, pracował nad nim, myślał, modyfikował cząsteczki i w 1937 roku wraz ze swoją studentką, francuską biochemiczką Anne-Marie Staub, syntetyzowali pierwszy lek antyhistaminowy. Tylko niestety ta substancja okazała się zbyt toksyczna, żeby można było komukolwiek ją podać. Po kilku latach uzyskali pyrylaminę, która była bezpieczna i została wprowadzona do użytku w 1944 roku. W 1934 roku George Rivesz opracował też difenhydraminę, która znana jest dzisiaj jako Benadryl. I mniej więcej od tych lat można powiedzieć, że zaczęła się taka era nowoczesnego leczenia alergii, z czasem coraz bardziej skutecznego i bezpiecznego leczenia. Aktualnie leki przeciwhistaminowe dzieli się na kilka generacji i tutaj mamy leki pierwszej generacji, które blokują receptory H1 zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym, ale mogą też działać na inne receptory. Ponieważ leki przenikają przez barierę krew-mózg, często powodują różnego rodzaju skutki uboczne. Jeśli kiedyś takie stosowaliście, to na pewno, bądź też być może mieliście takie objawy jak senność, czy też gorsza zdolność koncentracji. Te objawy w ogóle dyskwalifikują, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn, co jest zresztą niemałym problemem dla kierowców. Do innych skutków ubocznych zalicza się też suchość w ustach i w ogóle te leki działają około 4-6 godzin, więc nie za krótko, nie za długo. Leki drugiej i trzeciej generacji działają już wybiórczo na receptory H1, działają poza ośrodkowym układem nerwowym, bo bardzo słabo przechodzą przez barierę krew-mózg. Dzięki temu są bezpieczniejsze w codziennym stosowaniu i pozbawione wielu niepożądanych objawów leków pierwszej generacji, jak na przykład ta senność. Działają też zdecydowanie dłużej, bo około 12 do 24 godzin, a może nawet jeszcze troszeczkę dłużej. Patrząc na najnowsze leki przeciwhistaminowe, można powiedzieć, że osiągnęły cechy, które można byłoby życzyć też innym tego typu produktom, w zasadzie też innym lekom. No bo wiecie, biochemia jest dosyć skomplikowana i ich działanie tutaj przypomina bardzo proste rozwiązanie problemu, jakbyście naprawiali ten problem przy użyciu jednego gwoździa i młotka i takiego wbijania bardzo, bardzo prostego. Zobaczymy to na przykładzie bilastyny. Strukturalnie jest to dość ciekawa cząsteczka, w przeciwieństwie do wcześniejszych leków nie jest niejako inspirowana starym działającym rozwiązaniem, ale jest zupełnie nową cząsteczką. Dla tych, którzy tak bardzo lubią tutaj chemiczne nazwy, to na dole ekranu będziecie właśnie widzieć, jak wygląda ta nazwa. Nie będę jej czytał, bo zajęłoby mi to pewnie z minutę, albo nawet więcej. Po pierwsze, bilastyna działa selektywnie. Co to znaczy? Wiąże się bardzo dobrze z receptorem H1, ale do innych receptorów, jak receptor muskarynowy, adrenergiczny, czy też nawet inne receptory histaminy, wiąże się w bardzo niewielkim stopniu. Klinicznie takie oddziaływanie nie ma znaczenia. Działa więc na to, na co potrzeba, a częstotliwość działań niepożądanych jest zbliżona do placebo. Po drugie, ma długi czas działania. Z receptorem pozostaje związana nawet 26 godzin, dzięki czemu nie jest w stanie przekazywać ten receptor w głąb komórek jakichkolwiek informacji na temat rozpoczynania reakcji alergicznej. Dzięki temu pacjent nie musi łykać tabletek często, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że na przykład zapomni wziąć jakieś dawki. Po trzecie, bilastyna metabolizowana jest w bardzo niewielkim stopniu. Cząsteczka wydalana jest w niezmienionej formie w prawie 94%. Ponieważ nie jest metabolizowana, czyli przekształcana przez cytochrom P450, jest mało prawdopodobne, że będzie oddziaływać jakoś z innymi lekami. Chodzi o to, że niektóre leki mogą po prostu hamować działanie cytochromów. Dzięki temu nie trzeba na przykład korygować dawek leków u osób, które przyjmują wiele leków naraz. Przy tym wszystkim warto sobie też uzmysłowić, że to nie jest tak, że jeżeli mamy leki pierwszej generacji, drugiej, trzeciej generacji, to te leki pierwszej generacji są w ogóle nieprzydatne. Przykładowo dimenhydrant, który ma działanie przeciwwymiotne, stosuje się w tabletkach na chorobę lokomocyjną, a był testowany jako potencjalny lek na leczenie kataru siennego. Druga kwestia, leki tej samej generacji nie są jakby funkcjonalnymi kalkami, które niczym się nie różnią, różnią się skutecznością. Przykładowo wspomniana bilastyna jest skuteczniejsza niż desloratadyna i ropatadyna w hamowaniu tworzenia bąbli pokrzywkowych i zaczerwień skóry. Działa też bardzo dobrze w leczeniu alergicznego nieżytu nosa, zapaleniu spojówek czy pokrzywce skórnej. Z kolei ropatadyna podobnie, a może nawet nieco lepiej działa niż loratadyna na objawy nosowe i oczne. Jak widzicie, leczenie alergii przeszło prawdziwą rewolucję. Od pierwszego leku, który de facto nie mógł być podawany, bo był toksyczny, po nowoczesne preparaty, które są skuteczne, bezpieczne i nie ograniczają codziennego funkcjonowania. Co będzie w przyszłości? Trudno tutaj powiedzieć, ale być może warto docenić i zauważyć, że w kontekście leczenia alergii przyszłość być może już jest tak naprawdę dzisiaj, bo mamy naprawdę bardzo dobre rozwiązania. W tym odcinku to już wszystko. Źródła, z których korzystałem, znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia.
Partnerem programu jest Alertek Effect, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.